Dobry wieczór, ja nazywam się Michał Barton.
A ja nazywam się Marcin Sobalski.
Zapraszamy na kolejny odcinek konkretnych rozmów o książce.
Dzisiaj znajdujemy się w gościnnych progach Biblioteki Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy na ulicy Koszykowej.
Dokładniej w schronisku książek. Dzisiejszego wieczoru naszym gościem jest Piotr Kitraszewicz, pisarz oraz dziennikarz. Witamy panie Piotrze. Co aktualnie pan czyta?
Aktualnie, czyli dzisiaj, jeżeli to można tak ująć, czytałem, jestem jeszcze troszeczkę w trakcie, najnowsze tłumaczenie Dymitra, dramatu ostatniego niedokończonego dramatu Fryderyka Schillera, wybitnego romantyka, poety i dramaturga niemieckiego. Dymitr jest to wyjątkowy dramat w jego twórczości, ponieważ dotyczy spraw polskich, słynnego Dymitra Samozwańca, który przybył do naszego kraju w XVII wieku, żeby tutaj zdobyć poparcie możnowładcy Mniszcha i dzięki temu poparciu przejąć tron moskiewski. To jest najnowszy przekład, najnowsze tłumaczenie Antoniego Libery, wydane w osobnej książce, zaopatrzonej w mocny aparat krytyczny, ze wstępem i z posłowiem, także można dowiedzieć się bardzo dużo o tym właśnie dziele Schillera, ostatnim w jego dorobku i w życiu, i również o tle historycznym. Mnie interesowało szczególnie ukazanie postaci Polaków. Kiedyś już czytałem ten dramat w trzytomowym zbiorze wyboru utworów dramaturgicznych Schillera. Ten zbiór ukazał się bodajże w latach 50. i to był wtedy inny przekład. Uderzyły mnie tam pewne złośliwości. W pewnej chwili na scenie pojawia się trzech panów o nazwiskach polskich magnatów, takich jak Zamoyski, Ossoliński, i oni są jak dzicz, jak bydło jakieś, wchodzą obdarci i cuchnący. I w biografii Schillera autorstwa profesora Żygulskiego, którą przeczytałem hen lat temu, znalazłem komentarz, iż być może autor przez niewiedzę albo przez złośliwość nadał właśnie tym postaciom nazwiska polskich magnatów. Libera tłumaczy to troszeczkę inaczej, przedstawia ich jako zrujnowanych szlachciców, no ale nazwiska takie jak Ossoliński, Zamoyski, no to wykluczają tutaj akurat. Ja myślę po prostu, że Schiller miał ograniczoną wiedzę o Polsce tamtych czasów i przypisał nazwiska takie, jakie znał tym postaciom. No w każdym razie teraz czytam ten dramat, a równocześnie przebijam się już po raz nie wiadomo który przez autobiografię Lwa Trockiego. Moje życie, napisał coś takiego pod koniec lat 20., kiedy go wygnano ze Związku Radzieckiego na zamówienie wydawcy niemieckiego i to się okazało w 1930 roku w Niemczech, jeszcze w Niemczech weimarowskich. Błyskawicznie książka ta została przetłumaczona na język polski i wydana w Polsce w 1930 roku, a wznowienie jej nastąpiło po odzyskaniu przez nas niepodległości w 1990 roku i wydane w formie reprintu. Już kilka razy się przymierzałem, jest to strasznie gruba rzecz i niełatwo przez nią przebrnąć, chwilami mocno rozwlekła, ale postanowiłem jednak spróbować podjąć kolejne wyzwanie, zwłaszcza że w drugiej części opisywany jest Stalin, opisywane są zakuliste te machlojki dokonywane przez bolszewików, a ponieważ ten temat mnie interesuje od lat i popełniłem nawet książkę pod tytułem Artyści w cieniu Stalina, więc postanowiłem, że jednak no warto spróbować przeczytać owo moje życie Lwa Trockiego.
I panie Piotrze, jak wrażenia z lektury jednej i drugiej książki?
Jeśli chodzi o Schillera, jest to rzecz interesująca intelektualnie, ponieważ Polska, Rzeczpospolita w okresie swojego największego rozkwitu ukazana oczami Niemca. Nie ma tam pogardy jakiejś dla Polski, jest nawet pewien swoisty podziw. No jest to dramat uczciwy, tak bym to nazwał, bo studiowałem też kiedyś taką książkę Obraz Polski i Polaków w literaturze niemieckiej, no to tam było bardzo różnie. Więcej było tych negatywnych odniesień i to niektórych bardzo, bardzo nieładnych, bardzo brzydkich i poniżających dla naszego narodu. Było oczywiście i pozytywne, ale te negatywne jednak przeważały. No i nie tłumaczono ich na polski, także w większości są nam nieznane. A jeśli chodzi o Trockiego, no to właśnie tak jak mówię, chwilami jest to rzecz rozwlekła, chwilami bardzo egocentryczna, lubi podkreślać owo swoje ja, poświęca dużo uwagi swojemu rozpolitykowaniu, ale pisząc o dzieciństwie swoim, które spędził w środowisku żydowskim, wiejskim na Ukrainie, pisze również o właścicielu tych ziem, którym był polski szlachcic. Powściągliwie o tym pisze i enigmatycznie, ale w zasadzie z szacunkiem o tym szlachcicu, do którego należały ziemie, na których znajdowała się wioska, w której urodził się i wychował Leiba Bronstein, bo tak on się nazywał z domu, ale w Trocki to jego późniejszy pseudonim partyjny, pod którym go poznał cały świat.
Panie Piotrze, a często czyta pan kilka książek na raz?
To zależy. Mam takie okresy, że wciąga mnie jedna książka. No, praca w bibliotece sprawia, że mam dostęp do księgozbioru. Mogę sobie w ramach wypożyczeń pracowniczych właśnie zabrać na pewien okres do domu kilka książek na raz. I to jest tak, że zaglądam do jednej, do drugiej, do trzeciej. Zastanawiam się, od której zacząć najpierw. No i bywa tak, że czytam istotnie dwie lub trzy naraz, tak. I to trwa, powiedzmy, przez tydzień.
A jaka jest pana ulubiona książka?
Tych ulubionych jest mnóstwo. Zacznę może od tego, jak to się zaczęło. Zaczęło się w ogóle w przedszkolu. Ja nie umiałem jeszcze czytać wtedy, ale było takie pismo Świerszczyk, które kupowała mi mama i czytała mi. Tam były w odcinkach różne książki dla dzieci. Jedną z tych książek, która się ukazywała właśnie we fragmentach w każdym z kolejnych numerów Świerszczyka, była powieść Marii Krieger, Karolcia, o dziewczynce, która miała przyjaciela Piotra, mojego imiennika, i dysponowała takim magicznym, błękitnym koralikiem, który spełniał jej życzenia. A z kolei koralik ten chciała przejąć taka zła pani o imieniu Filomena. Ona się pojawiała w różnych miejscach, do których docierała w swoich przygodach tytułowa bohaterka i usiłowała jej odebrać ten koralik. Bardzo wciągająca lektura, czytała mi to mama, a równocześnie pani w przedszkolu nam czytała również, bo dysponowała Świerszczykiem. Także z dwóch źródeł mogłem delektować się opowieściami, które wtedy bardzo, bardzo działały, wpływały na fantazję nie tylko moją. Podobnie było z Ferdynandem Wspaniałym Ludwika Jerzego Kerna, który też szedł w odcinkach i mama mi czytała i pani w przedszkolu. No a potem jak nauczyłem się czytać, to zacząłem samodzielnie czytać od drugiej klasy szkoły podstawowej. Pamiętam, że pierwszą książką samodzielnie przeczytaną była część druga przygód Karolci pod tytułem Witaj, Karolciu. W tej opowieści, fabule, Karolcia dysponowała tym razem taką zaczarowaną kredką, którą chyba też Filomena usiłowała jej wykraść, przejąć, ale już nie pamiętam dokładnie szczegółów. Czary się skończyły wraz z wypisaniem się tej kredki, podobnie jak w części pierwszej z utratą barwy owego błękitu koralikowego. Ten koralik nawet rozmawiał z Karolcią, ona płakała, jak koralik już tracił tę barwę. To było bardzo wzruszające. W każdym razie powieść Witaj, Karolciu była pierwszą, którą samodzielnie przeczytałem. Miałem wtedy 8 lat, a drugą książką, którą pokonałem, była mniej znana powieść Ludwika Jerzego Kerna, Karampuk, o króliku, którego wyciągał z kapelusza iluzjonista. Przeczytałem tę opowieść z wypiekami na twarzy, również koniec był wzruszający. Już nie pamiętam, jak ten Karampuk skończył, ale też łzy nabiegały mi do oczu. I na całe życie zapamiętałem skomplikowane nazwisko owego iluzjonisty, pamiętam to do dzisiaj, chociaż nie wracałem już nigdy do tej książki. On się nazywał Mistrz Miguel Campinello de la Vare Zapas, przez dwa S na końcu. Także Karampuk był drugą książką. Trzecią to był chyba Carlson z dachu albo Dzieci z Bullerbyn, Astrid Lindgren. No w każdym razie te początki sprawiły, że połknąłem bakcyla książkowego i potem już czytałem mnóstwo i do dzisiaj czytam mnóstwo. A pierwszą, i wtedy również w tym wieku, mając chyba 8 lub 9 lat, przeczytałem pierwszą książkę dla dorosłych, którą był Kryminał Edmunda Niziurskiego, Pięć manekinów. Książka przystępna, bo napisana lekkim stylem. Ja bezwiednie zakonotowałem nazwiska autora, które wtedy nic mi nie mówiło, a chyba w rok później, jak zobaczyłem w księgarni opowiadania autorstwa Edmunda Niziurskiego, to pomyślałem, o, to jest ten, który napisał Pięć manekinów, owe przygody tych dzielnych milicjantów, porucznika Żurko, kapitana Trepki. Oj, to na pewno te opowiadania również są fantastyczne. No i kupiłem, oczywiście rozkochałem się w Niziurskim. Później były takie książki jak Niewiarygodne przygody Marka Piegusa, Klub Włóczy Kijów, Awantura w Niekłaju. Także Niziurski był jednym z moich ulubionych pisarzy młodzieżowych. Obok Adama Bagdaja czy Aleksandra Minkowskiego, których większość książek pochłonąłem i wielokrotnie do nich wracałem.
Panie Piotrze, wspominał Pan, że książki czytała Panu mama. Jak Pan wspomina te momenty, gdy mama czytała Panu te książki?
No, słuchałem oczywiście z ogromnym zainteresowaniem. Pamiętam, jak czytała mi drugą część Ferdynanda Wspaniałego. To był taki zbiór czterech rozbudowanych opowieści pod tytułem Zbudź się, Ferdynandzie. I pierwsza z tych części nosiła tytuł Telepajęczarz, o tym, jak Ferdynand został pozwany do sądu, że nie wnosi kosztów za użytkowanie telewizora. I w tym sądzie są takie zabawne dialogi, zabawne scenki, kiedy siedzi trzech sędziów, jeden wysoki, drugi średni i trzeci niski. Przewodniczący owego trybunału poucza Ferdynanda, że ma się zwracać per wysoki sądzie do sądu. On sobie myśli, a to pewnie do tego pana, który jest wysoki, i powiedział wysoki sądzie. Potem jak zapytał go drugi pan o coś, to Ferdynand się do niego zwrócił per proszę średniego sądu, a kiedy odezwał się ten najniższy, no to został obdarzony tytułem niskiego sądu, co go bardzo zdenerwowało. No i pamiętam, że rechotałem ze śmiechu, kiedy mama mi czytała, a po latach ja tę samą książkę czytałem swojej córce, zapomniawszy już nawet o tej scenie, i kiedy doszliśmy do tej sceny, to razem z córką zaśmiewaliśmy się do łez, bo to rzeczywiście była scena mistrzowska.
Czy w wieku nastoletnim zmieniły się u pana lektury? Czy pojawiły się jakieś nowe trendy czytelnicze?
Tak, ja bardzo wcześnie odkryłem Szekspira i wypożyczałem sobie z biblioteki różne wydania Hamleta, bo w bibliotece mieli stare przekłady, nowe i stare przekłady Jana Kasprowicza i Józefa Paszkowskiego, i to było interesujące, jak wypożyczałem jeden przekład, a potem drugi, i te zdania brzmiały inaczej. Wtedy odkrywałem, jak może różnić się tłumaczenie dokonane przez jednego autora od tłumaczenia właśnie autorstwa innego translatora. No i tak zapoznawałem się z Szekspirem, a kiedy miałem chyba 12 lat, zaciągnąłem matkę do antykwariatu przy Placu Trzech Krzyży, żeby mi kupiła 6-tomowe wydanie dramatów Szekspira. 2 tomy to były tragedie, 2 tomy komedie i 2 tomy kroniki, czyli te dramaty królewskie tak zwane. A wzięło się to stąd, ta pasja do Szekspira wzięła się stąd, że równolegle jako młody chłopak, czytając książki, zbierałem komiksy. Były wtedy takie 3 polskie komiksy na rynku. Kapitan Żbik o dzielnym milicjancie, następnie Klos, właśnie taka komiksowa wersja serialu, właściwie nie tyle tego serialu, bo pierwowzorem były te spektakle telewizyjne, które powstały zanim nakręcono serial i odniosły ogromne powodzenie. Trzecim komiksem to byli, to był Podziemny Front. Podziemny Front, czyli taka propagandówka o Armii Ludowej, o Batalionie Czwartaków, ale też był serial telewizyjny na ten temat, więc my chłopcy, którzy się wychowywali w tamtym okresie, my te komiksy kupowaliśmy w kioskach i polowaliśmy na nie, bo niełatwo je było dostać, bo lubili je wszyscy i potem się wymienialiśmy nimi. A na naszym rynku dostępne też były komiksy, ale to na czarnym rynku, raczej na bazarach, na Wolumenie. Komiksy drukowane w Polsce na eksport. Na zachodzie, w Niemczech zachodnich, czy w Holandii, czy w Belgii, czy w Danii, zauważono, że jakość druku w Polsce jest taka sama jak na zachodzie, a nawet trochę lepsza, i składali zamówienia naszym drukarniom na druk Tarzana, Koraka, Flipa i Flapa, Solara. Doktor Solar to była taka postać z komiksów fantastycznych, był Superman, był Batman, i to drukowano w Polsce. Pamiętam, że w stopce była wzmianka Made in Poland. Część tych nakładów zostawała jakby w Polsce, wynosili je drukarze, czy dostawali je w prezencie, no i potem można było je nabyć na polskim rynku. I jedną z serii drukowanych w Polsce była taka, to po flamandzku było chyba, czy po szwedzku, taka ilustrowana właśnie komiksowo klasyka, klasyka literatury światowej. I wtedy zetknąłem się po raz pierwszy z postacią Hamleta. Na okładce był właśnie taki młody człowiek o takich płowych włosach, który patrzy przestraszony na ducha. Duch wyglądał bardzo dostojnie, widać było, że to król z taką zbrodą i z berłem w ręku, i ten duch coś do niego mówił. Ja nie rozumiałem z komiksu oczywiście nic, o co tam chodzi. Zapamiętałem, że w finale był pojedynek i w wyniku pojedynku zmarł przeciwnik Hamleta. Potem Hamlet z powodów niewiadomych dla mnie doskoczył do króla siedzącego na tronie i go zabił szpadą, po czym sam oddał Bogu ducha. Tak się kończy te. No i nie wiedziałem, ale mnie to intrygowało i to było gdzieś we mnie. O co chodziło z tym Hamletem? I pojawił się w telewizji w taki film radziecki, ekranizacja Hamleta z Innokentijem Smoktunowskim w roli głównej. Ja nie wiedziałem oczywiście, kim był Smoktunowski, ale ten finał tego filmu, który był bardzo długi, trwał chyba 3 godziny, ten finał mi się spodobał, ten pojedynek właśnie później. No i dowiedziałem się z tego filmu, aha, to ten król był mordercą. On zabił ojca Hamleta, który był królem i przejął jego tron. I później jako duch przyszedł i powiedział o tym Hamletowi, a Hamlet był królewiczem duńskim, i akcja działa się w Danii. No i potem jak trafiłem w bibliotece na Hamleta, otworzyłem książkę, patrzę, a to jest napisane, bo ja myślałem, że to jest napisane no tak jak proza, jak beletrystyka. Tu patrzę, to rozbicie na osoby, które mówią właśnie tekst dramaturgiczny, i pierwszy mój odruch był taki, że odłożyłem na półkę, ale potem to chodziło za mną i kiedy byłem następnym razem w bibliotece, wypożyczyłem tę rzecz, no i zaintrygowała mnie i czytałem, rozczytywałem się, potem Romeo i Julia, Król Lir, to co mnie wciągało, że tam w tych tragediach no, były walki, ci rycerze walczyli ze sobą, jeden padał, wygłaszał przed śmiercią jakąś kwestię jeszcze i tak dalej, także no miało to charakter taki sensacyjno-przygodowy. No i w ten sposób odkryłem Szekspira. Rozkochałem się w ogóle w dramacie jako gatunku literackim. I wkrótce potem kupiłem sobie również komedię Moliera w 2 tomach. A potem w ogóle największy wydatek to było nabycie pism Aleksandra Fredry w 10 tomach. No wszystkich komedii nie przeczytałem. Brytan Bryś, taka i do dzisiaj mnie intryguje, jeden z najmniej znanych utworów scenicznych hrabiego Aleksandra, ale część, owszem, przeczytałem i dzisiaj, jak patrzę na to z perspektywy czasu, to i z perspektywy również studiów polonistycznych, aczkolwiek na polonistyce Fredro był zawsze trochę dyskryminowany ze względu na to, że brakowało w jego utworach odniesień narodowych, to myślę sobie, że hrabia Aleksander był istotnie mistrzem, jeśli chodzi o komedię polską. I ten tytuł jest zasłużony, bo gdy porównujemy go z wcześniejszymi komediami, na przykład Franciszka Zabłockiego, no to czy Franciszka Bohomolca, no to jest niebo i ziemia, czy z późniejszymi na przykład wypocinami, że tak powiem, mistrza Michała Bałckiego, no Grube Ryby, czy Radcy Pana Radcy, no to powiedzmy to jest przedszkole przy liceum, no można tak to ująć.
Panie Piotrze, wspominał Pan o tym, że zwracał Pan uwagę na tłumaczy Szekspira. Czy ma Pan któregoś ulubionego z tłumaczy?
Przez długie lata był to Józef Paszkowski, XIX-wieczny tłumacz. To, co przeczytałem o jego życiu, też jest interesujące. On zmarł chyba w 1861 roku. Przełożył chyba 8 sztuk szekspirowskich i publikował je w periodyku Biblioteka Warszawska. To był chyba miesięcznik, który drukował w odcinkach jego tłumaczenia. Paszkowski był nauczycielem z zawodu, był również poetą, ale jego wiersze nie przebiły się przez konkurencję poetycką, jaka istniała zawsze na naszych ziemiach. Zaczął tłumaczenia od Goethego, przełożył, już nie pamiętam co przełożył, w każdym razie chyba Manfreda, nie chcę teraz, bo to są strzępy informacji sprzed wielu lat. W każdym razie on tłumaczył Goethego, tłumaczył również Byrona, ale zatrzymał się na dłużej przy Szekspirze i te tłumaczenia pod względem jakościowym przez długie lata uważane były za najlepsze. W zasadzie aż do lat 70. XX wieku, kiedy całego Szekspira przełożył Maciej Słomczyński i również rozczytywałem się w Słomczyńskim, bardzo zgrabne, bardzo dobre tłumaczenia. Rzeczywiście myślę, że przebił tutaj Paszkowskiego, a potem pojawił się Barańczak, Stanisław Barańczak, którego również tłumaczenia są mistrzowskie i dające bardzo dużo satysfakcji. Ja robiłem w 96 roku, wybrałem się w tym celu do Krakowa, wywiad z Maciejem Słomczyńskim. On troszeczkę ostudził mój entuzjazm do Józefa Paszkowskiego, którego podziwiałem właśnie. Paszkowski miał jeszcze taką cechę dość rzadką, był domatorem, był takim nawet i chorobliwym domatorem. On całe życie spędził w Warszawie, nie wyjeżdżał nigdzie, no więc ten angielski nie służył mu do komunikacji, tylko właśnie do prac translatorskich, a przynajmniej tak myślałem wtedy. A Maciej Słomczyński ostudził troszeczkę mój zapał, ponieważ stwierdził, że Paszkowski nie znał angielskiego, ale Szekspira tłumaczył z niemieckiego, z tłumaczeń niemieckich i na dowód pokazał mi pewne lapsusy, nieścisłości z oryginałem szekspirowskim, angielskim, które u Paszkowskiego brzmiały tak samo jak w translacji niemieckiej. Bardzo możliwe, że rzeczywiście, że dokonywał tych przekładów z niemieckich tłumaczeń i przyswajał nam Szekspira via Berlin, no ale to już jest rzecz drugorzędna. Ważne, że jakościowo te tłumaczenia były znakomite. Ale ta rozmowa nasza przybiera charakter taki akademicki. Myślałem, że będzie trochę lżejsza.
Panie Piotrze, w pewnym momencie bał się Pan na studia, była to filologia polska. Proszę mi powiedzieć, czy też tam się zmieniły lektury, które Pan czytał? Oraz drugie pytanie, czy to w tym okresie pomyślał Pan, że pisanie, tworzenie to jest coś, co bym Pan chciał robić w życiu, czy też pojawiło się to wcześniej?
To pojawiło się wcześniej, to pojawiło się w szkole podstawowej. Ten zapał do książek, no w pewnej chwili wypłynął jakby w naturalny sposób, że a może ja bym spróbował. No i zacząłem tam jakieś wierszyki pisać. Przez długie lata przechodziłem taką surową bardzo szkołę, bo nikt nie doceniał tego zbytnio, tego co pisałem, a spotykały mnie różne upokorzenia w szkole ze strony rówieśników. Ja nieudolnie grałem w piłkę, co wywoływało szyderstwa, które się przenosiły również poza boisko, a ponieważ wiedzieli, że ja mam ambicje literackie, więc no, spotykały mnie szyderstwa również na tym tle, co ten Piotruś wyobraża sobie. On pisarzem, ha, 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 no i nie będę już się zagłębiać w te nieprzyjemne wspomnienia. A pierwszy sukces odniosłem w liceum, w trzeciej klasie, kiedy wysłałem na konkurs miesięcznika Scena, adresowany do uczniów szkół średnich, właśnie na utwór sceniczny. Napisałem taką sztukę, jednoaktówkę taką groteskową, no i została nagrodzona. Do szkoły przyszło pismo z Ministerstwa Oświaty ówczesnego, wręczono mi nagrodę, także zaczęto patrzeć na mnie inaczej wtedy. Ale ja byłem już u progu takiego zniechęcenia, bo pisałem wcześniej opowiadania, które wysyłałem do Świata Młodych. Świat Młodych co roku ogłaszał konkurs. To był chyba konkurs na Złotą Ostrogę, tak to się nazywało, złotą, srebrną i brązową właśnie na opowiadanie dla młodzieży, napisane przez młodzież. I nie tylko, że nie nagradzano, ale w ogóle nie dostawałem żadnej odpowiedzi. To tak wszystko szło gdzieś w pustkę jakąś i pomyślałem, kurczę, a może tylko mi się wydaje, że ja mam talent, że to jest coś warte, może wcale tak nie jest, to jest przecież tylko moje subiektywne odczucie i subiektywna ocena. Przecież wiemy, że jest masa grafomanów, którzy uważają, że piszą arcydzieła i nie przyjmują jakby do wiadomości tego, że to jest nic nie warte i nękają, chodzą i nic nie mają z tego. I potwierdziło to moje właśnie i ta nagroda tutaj bardzo podbudowała mnie psychicznie, a w rok później, już będąc w klasie maturalnej, wziąłem udział w konkursie ogłoszonym przez Radiową Trójkę na mikrosłuchowisko rozrywkowe. No to był już konkurs adresowany do wszystkich, do ogółu. No i dostałem tym razem, wtedy dostałem nagrodę pierwszą, a teraz nagrodę trzecią. No ale nagroda trzecia wobec tysiąca niemal zgłoszeń, które tam napłynęły, no to było coś, to było coś. To słuchowisko, mikrosłuchowisko zostało wyemitowane, dostałem za to pierwsze w życiu honorarium, a oprócz tego nagrodę jeszcze pieniężną. Zaproszono mnie do radia razem z innymi laureatami. Pamiętam, że rozmawiałem wtedy z Agnieszką Osiecką, z Marcinem Wolskim, z innymi osobami z radia. No i po tych doświadczeniach wiedziałem, że mogę studiować tylko filologię polską, na którą się dostałem. Byłem już oczytany bardzo, kiedy rozpocząłem studia polonistyczne. Natomiast odkryłem też kilku pisarzy właśnie w czasie tych studiów. Jednym z nich był Marek Chłacko, którego nie czytałem wcześniej i nie słyszałem o nim wcześniej, i z którego twórczością zapoznawałem się na podstawie dostępnego oczywiście w Bibliotece Uniwersyteckiej, a także tutaj na Koszykowej, pierwszego wydania tomu Pierwszy krok w chmurach. Szczytany był bardzo ten egzemplarz. Niedawno, gdy robiłem wystawę tu w bibliotece o Marku Chłasce, również umieściłem w gablocie tę książkę, to wydanie pierwsze, no teraz jest już tak szczytane, że nie nadaje się niemal do tego, żeby je przekazywać czytelnikom. Zresztą poświęciłem potem Chłasce wiele artykułów, także ta postać stała mi się bliska również jako dziennikarzowi.
Ja też mam wrażenie czasami, że nasz program jest dość hermetyczny, ale mam pytanie takie, czy może pan powiedzieć o jakiejś książce, że zmieniła pana życie, albo przynajmniej światopogląd o 180 stopni?
Aż o 180 stopni. No, w zasadzie mój światopogląd zmieniał się ewolucyjnie, no bo już doświadczenie z Szekspirem było bardzo istotne dla rozwoju intelektualnego i duchowego. Takim dziełem była Biblia. którą traktowałem początkowo jako dzieło wyłącznie literackie, a potem zacząłem patrzeć na to inaczej, jako na dzieło religijne, począwszy od Nowego Testamentu, który powszechnie był dostępny w księgarniach katolickich. Gorzej było ze Starym Testamentem, który w mojej wyobraźni był czymś niesamowicie trudnym i hermetycznym. Potem jak czytałem o dziejach Mojżesza i Józefa, i Abrahama, i Jozuego, no to stwierdziłem, że to są bardzo takie prawie że przygodowe historie z dziejów narodu izraelskiego, ale nie tylko, bo również i egipskiego, i babilońskiego, i różnych innych. Biblia, Nowy Testament czytany powoli, bardzo stopniowo i wzbogacany o rozmaite komentarze czy porównania z innymi religiami. Tu takie porównanie z buddyzmem bardzo mi pogłębiło zrozumienie chrześcijaństwa. A po wielu latach sięgnąłem po powieść, wielką, ogromną powieść Romana Brandstettera, Jezus z Nazaretu, którą uznałem za najlepszy, jaki może być komentarz do Biblii i do Starego i do Nowego Testamentu. I czytam tę książkę od wielu lat w każdą z niedziel. I jak dochodzę do końca po kilku miesiącach, to następną niedzielę zaczynam od początku, tak jakbym chciał jej się nauczyć na pamięć. Ona wywarła ogromny wpływ na mój światopogląd religijny, no i rozwój duchowy również.
Jak dużo książek pan czyta w skali roku?
Nie liczyłem i myślę, że tutaj ta statystyka nie ma wielkiego sensu. Mam duży księgozbiór w domu i prócz tego, że kupuję nowe książki i wypożyczam je z biblioteki, to co jakiś czas sięgam też do tych, które są na półkach, do tych, które mi się spodobały, albo żeby coś sprawdzić, kiedy piszę artykuł lub własną książkę, no to wtedy sprawdzam różne daty, sprawdzam nazwiska, sprawdzam scenerię i tak dalej, więc no książka jest częścią mojego codziennego życia i no żona już mi grozi, że wyrzuci mnie z domu razem z książkami, no bo to jednak kurzu jest dużo, a ja jestem alergikiem i żona też jest alergiczką, no więc to nie robi nam dobrze, a tych książek przybywa. Na szczęście jest coś takiego przy bibliotece na Koszykowej, jak schronisko książek, co jakiś czas przynoszę tam właśnie nadmiar mojego księgozbioru i zachowuję pozory równowagi właśnie wśród półek i regałów, więc mogę się pozbyć nadmiaru na krótko, bo za chwilę on zostaje uzupełniony. No.
Panie Piotrze, a gdzie pan czyta najchętniej?
W domu.
Ale w domu na fotelu, w domu na kanapie, w domu w łóżku?
Najchętniej na fotelu. Ja jestem palaczem fajki i tak usiąść sobie, założyć nóżkę na nóżkę, zapalić lampę nad głową i usiąść z książką i czytać ją, to jest wspaniały relaks, wspaniała przyjemność. A wspomnę może o tym, że w okresie PRL-u wiele książek było trudno dostępnych i można było je przeczytać tylko w czytelni na Koszykowej. I pamiętam, był taki bardzo długi okres mojej fascynacji powieściami, opowiadaniami Raymonda Chandlera, klasyka czarnego amerykańskiego kryminału. Niektóre z jego książek mogłem kupić w antykwariatach. Niektóre były wydawane na bieżąco, jak tom opowiadań Kłopoty to moja specjalność, czy Długie pożegnanie, ale pierwsza, która ukazała się na rynku polskim pod koniec lat 50., to była powieść Tajemnica jeziora i nie została wznowiona i była niedostępna w antykwariatach, jak również na wolumenie. Istniała natomiast w katalogu biblioteki na Koszykowej, więc żeby ją przeczytać, jedyny sposób był usiąść w czytelni, no i czytać. I pamiętam, że rozłożyłem to czytanie na dwa dni, bo za pierwszym podejściem przeczytałem pół książki, a że druk był mały, więc rozbolały mnie oczy, zaczęło mi się kręcić w głowie i nie mogłem już wysiedzieć w czytelni, więc odłożyłem ją i przyszedłem następnego dnia. Okazało się, że następnego dnia ktoś ją przejął i czyta, więc robiłem kilka podchodów, no i któregoś dnia z kolei już była wolna, więc ją wypożyczyłem do stolika, przyniesiono mi ją do stolika, no i całą przeczytałem tu na Koszykowej.
Wspominał pan o kryminałach. Czy to jest pana ulubiony gatunek literatury rozrywkowej, czy są inne gatunki, po które pan sięga?
No jeden z ulubionych, bo tym pierwszym takim ulubionym, no to były te właśnie te młodzieżowe książki przygodowe. Potem nastąpił ten przeskok do Szekspira, ale jak powiedziałem, jedną z pierwszych książek była powieść Pięć manekinów Edmunda Niziurskiego, która była kryminałem, aczkolwiek napisanym lekkim stylem i z humorem przez Niziurskiego. Później rozczytywałem się w innych kryminałach. Były takie dwie fajne serie na polskim rynku. Seria z Jamnikiem, edytowana bodajże przez wydawnictwo Czytelnik, i seria Srebrnego Klucza przez Iskry. I tam były i polskie kryminały polskich autorów, i tłumaczenia z języków obcych, zwłaszcza z języka angielskiego, i angielskie, i amerykańskie. No tam właśnie po raz pierwszy zetknąłem się z Agatą Christie, która wtedy w młodzieńczych latach była no troszeczkę za nudna dla mnie. No wtedy chciałem pewnej akcji, jak to u Chandlera, ale potem po latach dojrzałem do zagadek właśnie stawianych przez Agatę Christie i fascynowały mnie te jej nie zaskakujące rozwiązania. Rzeczywiście była mistrzynią w tym, że mordercą okazywał się ktoś, kto był na pozór poza podejrzeniem i czytelnik jakby brał pod uwagę inne postaci, a nie tę. I te dwie serie regularnie czytywałem, zarówno to, co się pojawiało w księgarniach, jak i to, co było dostępne w antykwariacie. Oczywiście nie wszystko, bo mnóstwo polskich kryminałów było na poziomie no jednak odbiegającym od tych zachodnich. Na ciekawostką też było to, że wydawcy jakby z obowiązku politycznego, oni oczywiście preferowali i polskich autorów, i tych anglosaskich, ale musieli również co jakiś czas wydać kryminał z krajów tak zwanych bratnich, zaprzyjaźnionych, więc pamiętam takiego autora radzieckiego, on się nazywał chyba Paweł Szestakow. Jego trzy powieści ukazały się na naszym rynku. Trzy dni w Dagezanie, chyba Lęk Wysokości, Labirynt, coś takiego. I bohaterem tych opowieści był niejaki Mazin. On nie był w zasadzie milicjantem, już nie pamiętam, kim on był. Czy dziennikarzem, czy prawnikiem, ale w każdym razie na skutek jakichś tam zewnętrznych zawirowań wchodził w intrygę sensacyjną, kryminalną, napotykał na swojej drodze jakąś zbrodnię, jakiegoś trupa i brał udział w rozwikłaniu zagadek. No były również kryminały czechosłowackie, najmniej było chyba bułgarskich i one były najnudniejsze. Już lepsze były węgierskie, pamiętam taki kryminał Semp w serii, czy to był Klucz, czy to Jamnik, już nie pamiętam. Autora nazwiska nie potrafię wymówić, ale na podstawie tego Sempa powstał film węgierski. Pamiętam, że obejrzałem go kiedyś były konfrontacje filmowe raz w roku. Tam były filmy z całego świata i ten węgierski film również wyświetlano na tych konfrontacjach. No i była jeszcze taka seria Labirynt, edytowana przez MON, Ministerstwo Obrony Narodowej, i właśnie to paradoks taki pewien, że ta powieść, ta urocza, pełna wdzięku powieść kryminalna Edmunda Niziurskiego ukazała się właśnie w tej serii Labirynt. Po latach, jak robiłem z nim wywiad, on powiedział, no, że to był błąd, że on to dał akurat do MON-u, do wydawnictwa MON, bo powinien dać to gdzie indziej, może by wznowili, bo MON nie wznowił tego i dopiero w naszych czasach ukazało się wznowienie Pięciu manekinów nakładem wydawnictwa LTW, które przypomina niektóre z perełek tych perelowskich właśnie związanych z literaturą sensacyjną.
Panie Piotrze, kiedyś pracował pan w wydawnictwie literackim i tam zajmował się pan czymś takim jak detektywistyka literacka. Czy może pan mi przybliżyć i radiosłuchaczom, o co w tym chodziło?
Sprostuję, to nie było wydawnictwo literackie, to był magazyn literacki, który potem się rozwinął. Rzeczywiście wydawnictwo, bo najpierw to było tylko pismo, czasopismo. To pismo istnieje do dzisiaj, nadal aktywnie z nim współpracuję. W tej chwili to się nazywa magazyn literacki książki i bardziej nakierowany jest na rynek książki, na opisywanie zjawisk, nowości właśnie na naszym rynku wydawniczym, ale również ma charakter literacki. Detektywistyka literacka polegała na tym, że pisałem tam taki cykl felietonów pod tytułem Wygrzebane z archiwum, ponieważ ja lubiłem zawsze właśnie i tu w bibliotece na Koszykowej i w antykwariatach grzebać i w starych książkach, i w czasopismach. I odkrywałem rzeczy takie mniej znane z historii literatury czy z biografii pisarzy i chętnie je opisywałem właśnie. I w pewnej chwili tak mnie nazwał bodajże Paweł Dunin-Wąsowicz, który razem z Krzysztofem Wargą wydał taki leksykon, jak to się nazywało, Parnas Bis, chyba leksykon czy słownik literatury urodzonej po 1960 roku. Coś takiego, to miało 3 wydania. W pierwszym nie było hasła o mnie, w drugim było hasło o mnie, ale bardzo powściągliwe i najbardziej ich rozbudowane było w wydaniu trzecim. Właśnie on nazwał mnie tam detektywem. Ja się zajmuję detektywistyką literacką, wyszukując mało znane fakty w biografiach pisarzy. Na przykład w jednym z felietonów pod tytułem Upiory opisałem fobię nie tylko pisarzy, ale w ogóle niektórych znanych artystów. Ich fobie, które im towarzyszyły do końca życia. Na przykład mało kto wie, legenda z sercem Chopina, które zostało mu po śmierci operacyjnie wydobyte z ciała, no, że to miał być dowód patriotyzmu, żeby serce przesłać do Polski. Ciało zostało na cmentarzu Père Lachaise, a serce powędrowało do kościoła Świętego Krzyża przy krakowskim przedmieściu w Warszawie. Owa legenda miała podłoże neurotyczne, w zasadzie nerwicowe mocno. Otóż Chopin bał się panicznie pogrzebania żywcem. On był chory na gruźlicę, jak wiemy, i dusił go kaszel, a w tamtych czasach, w XIX wieku, również na podobną rzecz cierpiał Edgar Allan Poe, poeta i nowelista amerykański. Chopin obawiał się, że gdy kaszel go zadusi, to zadusi go tak nie do końca, że on zapadnie jakby w letarg i obudzi się w trumnie pogrzebany żywcem i dlatego prosił, błagał przyjaciół i najbliższych, że kiedy umrze, kiedy stwierdzą, że on umarł, żeby właśnie wydobyto mu serce, żeby mieć pewność, że on nie żyje. No i dorobiono do tego taką właśnie patriotyczną ideologię, że serce do Polski, a ciało we Francji.
A to przewiezienie tego serca nie było takie proste, bo trzeba było je przemycać wręcz, chyba z tego co pamiętam.
Tak, ale muszę przyznać, że już w dzieje jakby serca i w sposób przetransportowania go do kraju pod zaborami już nie zagłębiałem się.
Zastanawiam się, czy to było trudność, bo było serce Chopina i kraj w zaborach, czy po prostu wożenie ludzkich szczątków w bagażu było raczej średnio widziane.
No tak, tak. Wtedy rzeczywiście przepisy mogły być inne niż teraz.
W każdym razie opowiedziałem kiedyś tą historię serca Chopina mojemu znajomemu Amerykaninowi. On był strasznie zdziwiony, jak można kogoś poćwiartować i przewozić jego organy.
Panie Piotrze, czyta pan przede wszystkim książki papierowe. Czy tak, czasami tak. Zdarza się sięgnąć po audiobooki bądź nowoczesną wersję
nie,
e-booków?
Nie, nigdy.
Jest pan tradycjonalistą?
Być może tak, być może można tak to określić. Przyzwyczaiłem się do papierowej wersji. Rozumiem jednak tych, którzy czytają audiobooki, no bo z jakichś tam względów jest im i łatwiej, i wygodniej. No jest najważniejsze, żeby obcować jednak z tym słowem pisanym, czy w takiej formie, czy w innej. No dla mnie jednak książka jako taka jest świętością w tej papierowej wersji i nie czuję potrzeby, żeby to zmieniać.
Tak dopytam, dużo ma pan książek w domu?
Nie liczyłem, ale no jest ich dużo, bo tego kurzu jest dużo. Poza tym przewija się przez mój dom bardzo dużo książek właśnie z wypożyczalni, a mieszkanie jest nieduże, więc nie może być zbyt wiele tych książek. Nie ma ich 1000, ale może jest 500.
Dobrze, że jest schronisko książek, zawsze może...
Bardzo dobrze, jestem wam bardzo wdzięczny, że przyjmujecie ode mnie w darze książki.
Poziom czytelnictwa spada, chociaż ostatnio widziałem najnowsze dane Biblioteki Narodowej, że troszeczkę rośnie. Ale jak to wygląda w pana otoczeniu i wśród pana znajomych?
Ja się śmieję, że ja i niektóre osoby z biblioteki, niewiele jest takich osób wbrew pozorom tu w bibliotece, ale parę jest, że mówimy, że my czytamy za ogół, tak jakby my wyrabiamy tą średnią statystyczną. No, jeśli chodzi o znajomych, to muszę przyznać, że nie czytają wiele. Jeżeli już to są ukierunkowani, na przykład mam znajomych psychologów, to są panie, i czasami zaskakuje mnie ich ignorancja. To, co czytają, to są jakieś poradniki psychologiczne, książki właśnie specjalistyczne. Rozmawiałem z taką jedną panią czy z drugą, się okazuje, że nie słyszała nigdy o Marku Chłasce, nie słyszała o powieści Zły Leopolda Tyrmanda, nie potrafiła o Gombrowiczu też chyba, może tam, że ktoś taki był, ale nie potrafiła wymienić żadnego utworu. Także no źle się dzieje u nas, jeśli o to chodzi. Ale dopóki istnieją księgarnie i dopóki ludzie do nich wchodzą i kupują, no to dobrze, jest jeszcze dobrze. Może być gorzej w każdym razie. O, oby nie było.
Panie Piotrze, znamy się już od wielu lat. Zdarzyło nam się rozmawiać także o książkach dosyć często. Czy ma pan taki zwyczaj, że rozmawia pan o tym, co aktualnie czytam ze swoimi znajomymi, nie wiem, z żoną, z przyjaciółmi?
Czasem. To zależy od toku rozmowy, zależy o czym rozmawiamy, a przede wszystkim od tego, czy coś poruszy mnie w czytanej książce. Jeżeli poruszy mnie mocno, to odczuwam potrzebę wtedy, żeby jakoś to wyeksponować na zewnątrz, żeby to omówić, żeby się podzielić swoimi refleksjami. No więc owszem, tak, jeżeli jest chętny, żeby przyjrzeć się wątkowi, który chce podjąć, no to wtedy tak, często są to osoby przypadkowe nawet i tu w bibliotece, czy ze środowiska dziennikarskiego. Czasem ja mówię, ale nie ma odzewu jakby z drugiej strony. Czasem jest taki odzew, no i nawiązujemy jakiś tam dialog krótszy albo dłuższy.
A czy w ostatnim czasie, bądź nie ostatnim, jest jakaś książka, którą chciałby szczególnie pan polecić?
Z ostatnich, tak? No to musiałbym się zastanowić chwilę. Akurat ostatnio przeczytałem, właśnie jak pan pytał, bo czytam też czasem jakby nie tylko dla przyjemności dla siebie, ale i z obowiązku, na przykład robiąc wywiady z pisarzami tu w bibliotece. Moim gościem był Romuald Karaś. Być może nazwisko niewiele mówi przeciętnemu słuchaczowi. Pan ma już ponad 90 lat, jest niesamowicie żywotnym mężczyzną i autorem. I on był w PRL-u i potem autorem licznych reportaży. Licznych reportaży związanych zwykle z problemami wiejskimi. Pisał dużo o marnotrawstwie ekologicznym, o nieprawidłowych rządach samorządów lokalnych, o niepotrzebnym wycinaniu lasów. Był współscenarzystą głośnego filmu Krzysztofa Kieślowskiego, Blizna, pierwszego pełnometrażowego filmu fabularnego Kieślowskiego, który powstał na podstawie kilku jego reportaży. I ja już wcześniej ten film obejrzałem kilka lat temu, zrobił na mnie bardzo duże wrażenie. Jedyny film Kieślowskiego, który mi się podobał, muszę przyznać. I na portalu Film Polski odkryłem, że jako pierwowzór podano książkę Karasia Puławy 22. Wypożyczyłem więc tę książkę właśnie tu z biblioteki i przeczytałem ją i bardzo mnie rozczarowała, bo niewiele tam było wspólnego z tym filmem. Przeczytałem też kilka innych książek Karasia, świetny reportażysta, i zaprosiłem go tutaj na Koszykową, no i zapytałem go, no Puławy 22 stanowiły kanwę do blizny, no przecież tam niczego nie ma z tego, co jest w filmie. I on mi zdradził, że ten utwór, który był kanwą, on został objęty cenzurą, nie wolno było wymienić go z tytułu i dlatego wpisano inną książkę jako tą inspirację. No ale właśnie pan Karaś teraz wydaje od kilku lat taki pięcioksiąg o życiu majora Sucharskiego, Henryka Sucharskiego, dowódcy obrony na Westerplatte. Każdy z tomów jest bardzo obszerny, od 500 do 800 stron i on śledzi życie Sucharskiego jakby kawałek po kawałku, krok za krokiem, zagłębiając się na przykład w miejsca, z którymi związany był Sucharski i wydobywając z nich takie podskórne znaczenia, docierając do korzeni i obyczajowych, i kulturowych sprzed lat. Na przykład Sucharski urodził się we wsi Gręboszów. No nazwa nic nie mówi, ale jak się zagłębimy w to, co odkrył Karaś, to się okazuje, że pod koniec XIX wieku w tej wsi była afera z księdzem, który żył ze swoją gospodynią. Miał z nim dzieci. I to była wieś w Galicji i przyjeżdżali tam dziennikarze, żeby opisać tę sprawę. Oprócz tego, że przyjeżdżali tam dziennikarze, to na miejsce się udał również niejaki pan Stanisław Wyspiański, który temat ten zaadaptował na tragedię w trzech aktach pod tytułem Klątwa, którą to tragedię wyposażył wprawdzie w finał fantastyczny, ale finał nie z tej ziemi, metafizyczny może bardziej, ale jednak większość fabuły to był ten materiał, który zebrał z życia, właśnie z owego Gręboszowa. I tak właśnie krok po kroku Karaś przesuwa się przez życie Sucharskiego, a najnowszy tom nosi tytuł Virtuti Militari. Jest po prostu fascynujący, ale nie na każdą głowę i nie na każdy gust, bo trzeba dużo cierpliwości, żeby przebrnąć przez tą wielowątkową opowieść, ale jeżeli ktoś ma potrzebę, żeby rzeczywiście wzbogacić się duchowo, wzbogacić swoją wiedzę o polskich ziemiach i wybrać się w taką podróż intelektualną w daleką przeszłość, to polecam właśnie tę książkę pana Karasia, Virtuti Militari.
Panie Piotrze, a teraz może z drugiej strony, czy jest jakiś rodzaj literatury, bądź autor, bądź tytuł, którego by pan nigdy w życiu nie przeczytał?
Kiedyś bardzo gustowałem w horrorach. W tych czasach, kiedy właśnie fascynowałem się Szekspirem, dowiedziałem się, że był taki amerykański autor Edgar Allan Poe, który pisał takie opowieści, że można się przestraszyć. No i dorwałem w jakimś antykwariacie czy w bibliotece, a potem w antykwariacie opowieści niesamowite. Poego w tłumaczeniu Bolesława Leśmiana i Stanisława Wyrzykowskiego. Pierwsze dwa utwory były takie archaiczne. Za bardzo nie przemówiły do mnie, ale potem jak doszedłem do opowiadania Serce oskarżycielem i ten finał, nie będę zdradzać oczywiście, ale autentycznie się przestraszyłem i tym bardziej, że Poe stosował taką technikę, że pewne słowa, czy zdania, czy zwroty wytłuszczał grubym drukiem. Te, które powinny zrobić na czytelniku największe wrażenie. I rzeczywiście sprawdzał się w tym, na przykład w opowiadaniu prawdziwy opis przypadku z panem Waldemarem, kiedy hipnotyzer pędza w sen hipnotyczny człowieka umierającego i jest z nim w kontakcie słownym i ten człowiek, który umarł, ale niby ciągle żyje, w pewnej chwili wydaje z siebie taki nie głos, a taki skrzek, o treści i to jest wytłuszczone przez autora. Ja jestem martwy, ja jestem martwy. No to rzeczywiście to trzeba przyznać, że amerykański autor potrafił straszyć i wywarł wielki wpływ na pokolenia, na następców horrorów. Odszedłem od horroru po zmianie ustroju u nas. Wtedy wcześniej literatura horrorystyczna była dość rzadka, podobnie jak filmy, dlatego może tak lubiłem to na zasadzie urozmaicenia. Potem nastąpił zalew istny tej literatury i poczułem już znużenie i pewien niesmak. Podobnie jak science fiction, nie znoszę gatunku fantasy, nie czytam, nie lubię, aczkolwiek kilka razy recenzowałem właśnie dla magazynu literackiego książki właśnie utrzymane w tej konwencji. Nie znoszę tak zwanej literatury romansowej, melodramatycznej, aczkolwiek kiedyś przeczytałem sobie Love Story Richa Segala i podobała mi się ta książka. Taki prosty sposób była napisana, w urzekająco prosty sposób, urzekająco naturalny i prawdziwy.
Czym jest dla pana czytanie książek?
To pytanie filozoficzne. Nie przesadzę, jeśli powiem, że w pewnym sensie jest to życie dla mnie, bo w różnych okresach mojego życia były różne wyzwania i trudności i poczucie osamotnienia i przygnębienia i tak dalej. I wtedy przekonałem się na własnej skórze, na własnej psychice, jak prawdziwe jest stwierdzenie, że książka jest przyjacielem, który podtrzymuje w trudnych chwilach, może być też i przyjacielem, i nauczycielką życia.
A kilka minut temu powiedział pan, że inaczej sobie pan wyobrażał tą rozmowę. Jak sobie pan ją wyobrażał i czy jest pan rozczarowany, czy jakie towarzyszą panu uczucia?
No jestem mile zaskoczony, bo myślałem, że panowie będziecie mnie odpytywać, tak, a co pan czytał w zeszłym roku, a co pan czytał miesiąc temu, a co pan będzie czytać jutro i tak dalej. Tym razem przybrała ona bardzo interesujący przebieg i nawet właśnie aż się wznosiliśmy na wyżyny nie właśnie akademickie, takie trochę. Akademickie może to złe słowo, intelektualne bardziej, intelektualne niż akademickie. No na te wyższe półki się wdrapywali. Skakaliśmy po tych półkach, no bo takie właśnie są moje doświadczenia z książkami. Zaczynałem od niskich półek, potem był skok do Szekspira i to tak właśnie trwa do dzisiaj.
Zatem dziękujemy bardzo, że zechciał się pan z nami spotkać i odbyć tą rozmowę.
Myślę, że moglibyśmy tak z panem jeszcze rozmawiać drugą godzinę. Dziękujemy bardzo za tą rozmowę. Było nam niezwykle miło z panem porozmawiać.
Drodzy panowie, to ja dziękuję wam bardzo za zaproszenie, za rozmowę. No i myślę, że te wątki będziemy kontynuować jeszcze już prywatnie przecież, bo znamy się od lat, jak zauważył pan Marcin.
Jeszcze raz dziękuję i do widzenia.
Do widzenia i do zobaczenia.
Dobranoc.